Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Bóg jest nasza moś. Bóg jest nasza moś. I Bóg daje...
Kim jest misjonarz? Na czym polega jego praca? Czy misje nadal są potrzebne? Czy są jeszcze ludzie spragnieni Boga? O tym, jak to wygląda u naszych wschodnich sąsiadów, rozmawiam z księdzem Andrzejem Grzybowskim, proboszczem parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Bożej w Kursku. 13 listopada na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak. Witam serdecznie.
Ja również witam. Szczęść Boże.
Jak rozpoczęła się księdza przygoda misyjna i dlaczego Rosja?
Rozpoczęła się na początku lat 90., może nawet troszeczkę wcześniej, bo w roku 89 po raz pierwszy wjechałem do Związku Radzieckiego, odwiedzałem takie miasta jak Żytomierz, Kijów, Mińsk, Odessa i w tych miastach spotykałem bardzo małe grupy Polaków. Byli to ludzie, którzy nie mieli kapłana i na kapłana oczekiwali. To było dla nich największe marzenie i największe pragnienie. Pamiętam jedno z takich spotkań, ono odbyło się w Mińsku, na cmentarzu. Staruszek kapłan odprawiał mszę świętą i po tej mszy świętej podeszli do mnie Polacy i z takim bólem mówili, co będzie, jeżeli tylko kapłana zabraknie. A on, widać było, że z wielkim trudem, z wielkim wysiłkiem odprawiał mszę świętą. Rękoma przytrzymywał się ołtarze, żeby dokończyć mszy świętej. I ten obraz, te spotkania z ludźmi bardzo mi głęboko zapadły do serca i z tym obrazem ja wróciłem do Polski. Ta myśl, te wspomnienia nie dawały mi spokoju. I wtedy właśnie już po powrocie zrodziła się taka myśl i takie przekonanie, że ja powinienem do nich wrócić. I w 93 roku wyjechałem do Moskwy. Spotkałem się w Moskwie z arcybiskupem Tadeuszem Kondrusiewiczem. On wówczas był ordynariuszem dla Kościoła rzymskokatolickiego w europejskiej części Rosji. I ksiądz arcybiskup skierował mnie do pracy na Ural, do Permu. Pamiętam to spotkanie z nim, podprowadził mnie do dużej mapy, była to mapa Związku Radzieckiego i na tej mapie palcem pokazał właśnie to miasto, do którego później zostałem skierowany, miasto Perm. Ja nie wiedziałem o tym mieście nic. Biskup powiedział mi tylko tyle, słuchaj, tam na ciebie czekają, ty tam powinieneś pojechać. Ja nie widziałem, ile się jedzie, kogo ja tam spotkam, kogo zobaczę, ale z takim zaufaniem do Pana Boga i do biskupa wsiadłem do pociągu i pojechałem. Na pożegnanie biskup mi powiedział, ksiądz będzie tam nie tylko proboszczem, ksiądz tam będzie i biskupem, i papieżem, bo kontakty ze mną będą bardzo rzadkie, także ksiądz robi tam, co może. Dał mi pismo w języku rosyjskim. Jadąc do Rosji, ja w ogóle języka rosyjskiego nie znałem, dał mi krzyż, żebym mógł go postawić na stole czy na ołtarzu, na którym będę sprawował mszę świętą. I w taki sposób rozpoczęło się moje posługiwanie, moja praca misyjna w Rosji.
Później był Kursk. Na czym polega ta praca księdza tam w Kursku?
Od 3 lat jestem w Kursku. W Kursku parafia istnieje już od roku 93. Jest to parafia dosyć dobrze zorganizowana, z pięknym kościołem w stylu neogotyckim. W parafii są ludzie różnych narodowości. Są to Białorusini, Polacy, Litwini, jest trochę Niemców i coraz więcej Rosjan. Jest to grupa ludzi, która ciągle się powiększa. Rosjanom podoba się kościół katolicki, podoba się liturgia, podoba się otwartość w kontaktach z kapłanami w parafiach. Oni tego bardzo potrzebują. Dlatego do kościoła katolickiego przychodzi coraz więcej młodych Rosjan. Praca duszpasterska w Rosji polega przede wszystkim na indywidualnej katechizacji. Nie udało nam się zorganizować katechizacji grupowej, ponieważ różnice między ludźmi są bardzo duże. Niektórzy przychodzą do kościoła w ogóle nie wiedząc nic o Panu Bogu, o kościele. Oni są bardzo często jak małe dzieci. Trzeba je wziąć tak, jak przedszkolaka bierze się za rękę, wszystko mu się pokazuje, tłumaczy. Tak samo i tych ludzi dorosłych, którzy przychodzą do nas. Trzeba uczyć ich i znaku Krzyża Świętego i podstawowych modlitw, jak się trzeba w kościele zachować i w ogóle tego kontaktu z Panem Bogiem. Trzeba ich uczyć bardzo takiej podstawowej rzeczy, że z Bogiem można rozmawiać, z Bogiem można po prostu przebywać. I oni wtedy otwierają oczy, otwierają serca i ci ludzie po prostu na naszych oczach się przemieniają.
Pracuje ksiądz właśnie w takiej społeczności bardzo zróżnicowanej, międzynarodowej. Czy łatwo jest zebrać tę ludność, łączyć te wszystkie kultury w jeden kościół?
Jest to bardzo trudne, ponieważ ludzie w Rosji mają bardzo różne doświadczenia. Są to ludzie bardzo często z rodzin w ogóle niewierzących, z rodzin ateistycznych. Są to ludzie różnego wieku i dlatego stworzyć z tych ludzi wspólnotę jest bardzo trudno. Ale praca taka bardzo długofalowa, praca, która trwa nie rok, nie dwa, ale kilka czy kilkanaście lat, przynosi owoce. Parafie katolickie w Rosji są bardzo małe. Są to parafie mające 100 czy tam 200, nieraz 300 osób, ale ma to też plus, ponieważ ludzie w tych parafiach się znają i oni są w stanie się i dobrze poznać i sobie nawzajem pomagać. Oni o sobie bardzo dużo wiedzą, wiedzą, co komu jest potrzebne. Dlatego te parafie po iluś tam latach, po dobrej pracy księdza czy sióstr zakonnych dają efekty. To nie są takie parafie jak prawosławne, bo Kościół prawosławny nie ma parafii personalnych. Tam ludzie przychodzą i wychodzą. Księża prawosławni codziennie mają innych ludzi. U nas jest zupełnie inaczej, my mamy tych samych. Są to ludzie, z którymi możemy systematycznie pracować.
A jak obecnie wygląda dialog z Kościołem prawosławnym?
Jest to pytanie, powiem szczerze, bardzo trudne. Ten dialog zależy od miejscowego biskupa. I w zasadzie w jego rękach zależy efektywność tego dialogu. Mam bardzo dobre wspomnienia z tych spotkań z Kościołem prawosławnym w Permie. Tam biskupem prawosławnym był biskup Afanasi, on pochodził z Białorusi i to był biskup bardzo otwarty na Kościół katolicki. Ja często tego biskupa odwiedzałem i on mnie traktował jak swojego kapłana. Pamiętam pierwsze spotkanie, akurat tak się ułożyło, że po przyjeździe do Permu po 3 dniach odwiedziłem właśnie księdza biskupa i akurat w tym samym dniu miałem pogrzeb. Zapomniałem z Polski zabrać kropidło. Wiadomo, że kropidło nie jest najważniejsze w obrzędzie pogrzebu, ale jest potrzebne. I poprosiłem biskupa o kropidło. On z dużą chęcią podarował mi kropidło. I podarował mi wiele innych rzeczy, które bardzo mi się przydały w liturgii. I w ogóle w tym, żeby kościół w jakiś sposób wyposażyć, bo ja jadąc z Polski do Rosji zabrałem 2 torby. W tych 2 torbach było troszeczkę osobistych rzeczy, Pismo Święte, nie miałem żadnego krzyża, nie miałem żadnych ikon, żadnych obrazów. I on mi podarował prawosławne ikony. I te ikony ja powiesiłem w kościele i przez kilka lat one wisiały. Ja nie mając księdza katolickiego w pobliżu, bo z Permu do Moskwy jest aż 1200 kilometrów, trzeba jechać 24 godziny, spowiadałem się u biskupa prawosławnego i on przyjmował mnie jako swojego księdza.
Ksiądz wspomniał teraz o tym dialogu ekumenicznym na szczeblu, można powiedzieć, hierarchicznym Kościoła. A jak to wygląda w rzeczywistości, pośród ludzi prostych, pośród wiernych?
Człowiek prawosławny, który przychodzi po raz pierwszy do Kościoła katolickiego, najczęściej pyta, czy nie jest to grzechem. Czy jemu jako prawosławnemu można wejść do świątyni katolickiej? Oni uważają, widocznie takie otrzymali wychowanie, czy ktoś ich już przestrzega, uważają, że to jest wielkim grzechem, wejść do kościoła. Dopiero jak im się powie, że to nie jest grzechem, że to jest czymś normalnym. Jeżeli ja jeszcze dodam, że ja sam chodzę do świątyń prawosławnych, że uczestniczę w nabożeństwie, że się modlę, że się spotykam z biskupem prawosławnym, z prawosławnymi księżmi, dopiero wtedy te jakieś bariery, jakaś nieufność jest przełamana i oni zachodzą i w naszym kościele, w kościele kurskim, na nabożeństwo przychodzą prawosławni, żeby zobaczyć, jak my się modlimy, żeby posłuchać organów, posłuchać, jak my śpiewamy. Bardzo dużo prawosławnych przychodzi na koncerty muzyki organowej. W naszym kurskim kościele są to organy elektroniczne. Do zamknięcia, czyli do roku 1936, były w kościele organy piszczałkowe. Były piękne, wspaniałe organy, ale zostały one zniszczone, zrzucone z chóru na podłogę. Dopiero teraz od 2 lat mamy organy elektroniczne i są to jedyne organy w całym mieście. A miasto ma 550 tysięcy mieszkańców i dlatego te organy przyciągają do naszego kościoła. I na koncerty muzyki organowej przychodzą prawosławni. Dla nas jest to okazja, żeby pokazać kościół, żeby troszeczkę powiedzieć o kościele katolickim. Jest to okazja, żeby oni zobaczyli katolickiego księdza i żeby po prostu pobyli w świątyni katolickiej. Po takich koncertach organowych ci, którzy uczestniczyli w tych koncertach, zaczynają do nas przychodzić, zaczynają do nas się odnosić bardzo serdecznie i bardzo przyjaźnie. Ja chcę powiedzieć, że my wykorzystujemy różne sposoby, różne momenty, żeby właśnie powiedzieć, jaki jest Kościół katolicki, co się w nim dzieje, żeby po prostu prawosławni mogli zapoznać się z Kościołem rzymskokatolickim w Kursku.
Bóg jest nasza
Ksiądz przyszedł w formację do kapłaństwa w Polsce. I jako Polak, co może wnieść w życie tamtejszego kościoła i czego też się może nauczyć?
My, księża z Polski, możemy wnieść do kościoła systematyczną katechizację. Tego nauczyliśmy się pracując w Polsce, ucząc się w seminarium, a później pracując w parafiach jako wikariuszy, jako proboszczowie. W Polsce katechizacja odbywa się systematycznie. Odbywa się od dzieciństwa aż do wieku dorosłego. I my to mamy w sobie. My uważamy, że tak powinno być i że to jest czymś takim zwykłym i normalnym. I tę katechizację taką stałą wnosimy do kościoła katolickiego. I ta katechizacja jest bardzo potrzebna. Ludzie, którzy mają tak zwane korzenie katolickie, oni też przez wiele, wiele lat w ogóle nie byli katechizowani. Oni wszystko zaczynają od zera i dlatego ta systematyczna katechizacja, ona jest tam bardzo potrzebna i z tego, co ja wiem, księża w Polsce tym się zajmują. Jesteśmy bardzo często za tę katechizację w jakiś sposób piętnowani czy źle widziani przez Kościół prawosławny. Bo w Kościele prawosławnym takiej katechizacji nie ma. A nasza katechizacja, nasze przygotowywanie ludzi do sakramentów przynosi owoc.
A czego ksiądz się uczy od tamtejszego Kościoła?
Przede wszystkim dużej otwartości. Jest to otwartość, która graniczy z jakimś takim dziecięcym zaufaniem i do Pana Boga, i do ludzi. Tam na tych terenach, szczególnie na Uralu, ludzie są bardzo otwarci. Mimo, że ja przyjechałem z Polski, mimo, że w tym mieście byłem na początku nieznany, spotkałem się z dużą serdecznością. Ze strony władz, jak już mówiłem, ze strony Kościoła prawosławnego i ze strony ludzi, których spotykałem na ulicy. Oni wiedzą, że jestem z Polski, że jestem kapłanem, gotowi byli wszystko mi oddać. A ja bardzo potrzebowałem na początku pomocy, bo Perm jest miastem uralskim, tam są bardzo srogie zimy, temperatura często dochodzi do 40 stopni, jest dużo śniegu. Ja pojechałem w ogóle nieprzygotowany do takich warunków klimatycznych. Ludzie mnie uczyli, jak tam trzeba żyć. Ja ich uczyłem pacierza, ja ich uczyłem modlitwy, a oni mnie uczyli żyć na Uralu. Także duża otwartość, duża serdeczność i ta bezgraniczna ufność i do Pana Boga, i do drugiego człowieka.
No właśnie, jest ksiądz już kilka lat misjonarzem. Najpiękniejsze chwile z tego okresu?
Najpiękniejsze chwile, myślę, że te pierwsze spowiedzi tam na Uralu, czy tutaj w Kursku, były to spowiedzi ludzi, którzy nie mieli kontaktu z Jezusem przebaczającym w sakramencie pokuty przez wiele, wiele dziesiątek lat. Czyli od roku 35, bo w Permie Kościół został zamknięty w 35, a w Kursku w 36. I oni się przez tyle lat nie spowiadali. Gdy ja zapytałem się moich parafian w Permie, w jaki sposób prosiliście u Pana Jezusa przebaczenia za swoje grzechy, bo grzechy przecież mieliście i na pewno było ich dużo. I oni wtedy zaprowadzili mnie na pobliski cmentarz. Na tym cmentarzu pod koniec XIX wieku został pochowany pierwszy proboszcz Antoni Julian Szostakiewicz. Jego grób zachował się do dnia dzisiejszego. Duża płyta z napisem po łacinie, kto tutaj został pochowany. I oni mi powiedzieli, proszę księdza, to tutaj był nasz konfesjonał. Otworzyłem oczy, nie wiedząc, co oni chcą mi powiedzieć. I oni powiedzieli, że tutaj odbywały się nasze spowiedzi. To właśnie temu zmarłemu księdzu wyznawaliśmy swoje grzechy. I byliśmy święcie przekonani, że ten zmarły kapłan nas rozgrzesza. Tutaj też przy jego grobie odbywały się śluby. Tutaj wypowiadaliśmy słowa przysięgi małżeńskiej temu zmarłemu kapłanowi. Dlatego teraz pojawienie się księdza jest dla nas czymś takim niespodziewanym. Dla nas to graniczy z cudem. To były dla mnie najbardziej takie wzruszające momenty. Właśnie spowiedzi tych ludzi, którzy nareszcie mieli żywego kapłana i przed żywym kapłanem mogli wyznać swoje grzechy. Po kilku miesiącach pobytu w Rosji podeszła do mnie Polka i pyta się, czy ona może dotknąć się mnie. Ja pytam się, dlaczego? Po co? Przecież pani mnie widzi, po co jeszcze dotykać? Ona mówi, ja jeszcze nie wierzę, że ksiądz przyjechał do nas. Dla mnie to jest jak sen. Ja chcę się upewnić, przekonać fizycznie, że wśród nas jest żywy kapłan.
A jakie były chwile trudne w tym posługiwaniu misyjnym?
Na pewno były to momenty związane z nieznajomością języka. Niestety księża z Polski kiedyś wyjeżdżali nieprzygotowani. Ja uczyłem się języka rosyjskiego w szkole podstawowej, ale to było bardzo dawno. Także jadąc do Rosji nie znałem nawet liter, zapomniałem nawet litery, nie mówiąc już o jakiejś rozmowie. I dlatego te momenty, te pierwsze spotkanie z ludźmi, z Polakami, którzy zapomnieli język polski, były dla mnie bardzo trudne, szczególnie właśnie w konfesjonale, szczególnie wtedy, kiedy oni prosili, żeby im wytłumaczyć, w jaki sposób trzeba się modlić, co to w ogóle jest Kościół, czy w jaki sposób korzystać z sakramentów, czy przygotować ich do chrztu, do spowiedzi, do komunii świętej. Wtedy było bardzo trudno, ale to były to pierwsze miesiące, a później było już dużo lepiej.
A jak powinien wyglądać misjonarz XXI wieku?
Misjonarz XXI wieku powinien przede wszystkim służyć i to jest potrzebne wszędzie, i w Polsce, i w Rosji. Jego życie powinno zamykać się w służeniu Bogu poprzez służenie ludziom. Jeżeli o tym misjonarz czy tam siostra zakonna będą pamiętali, to taka praca przyniesie owoce. Ludzie na wschodzie, widząc kapłana do końca oddanego Kościołowi, oddanego Panu Bogu, idą za nim, nabierają do niego przekonania. I taki kapłan może górę przenieść. Jeżeli on służy, jeżeli jest to dany, za takim kapłanem ludzie pójdą.
A w jaki sposób dzisiaj zachęcać księży polskich, żeby wyjeżdżali na misję, żeby właśnie tam służyli?
Jest to dla mnie takim pytaniem bez odpowiedzi, bo nie wiem, jak to robić. Wiem, że księży w Polsce jest dosyć dużo i wiele diecezji mogłoby się podzielić powołaniami, kapłanami, szczególnie właśnie z krajami misyjnymi. W Rosji w dalszym ciągu brakuje kapłanów. Kościół w Rosji oficjalnie funkcjonuje od 1991 roku, bo właśnie w maju w 1991 roku ksiądz arcybiskup Kondrusiewicz przyjechał do Moskwy, odprawił tam pierwszą mszę świętą w kościele świętego Ludwika, ale mimo tych kilkunastu lat funkcjonowania kościoła katolickiego w Rosji, powołań mamy bardzo mało. Obecnie w seminarium w Petersburgu jest około 35 kleryków. Taka ilość nie wystarcza, bo jest to jedyne seminarium na 4 diecezje. Dlatego mówię, ta pomoc jest potrzebna. Wiele parafii, wiele wspólnot nie ma kapłana. My musimy dojeżdżać. Te odległości są różne. Nieraz jest to tylko 40 kilometrów, ale bywa tak, że trzeba pokonać i 100 i 200 kilometrów, żeby dojechać do kilku osób. Myślę, że każdy, kto przygotowuje się w Polsce do kapłaństwa i każdy kapłan powinien chociaż raz w życiu zadać sobie takie pytanie. A może ja jestem potrzebny gdzie indziej? Nie w Polsce, ale w innym kraju. Może właśnie w Rosji, może w Moskwie, może w Kursku, może w Permie, może tam na mnie czekają ludzie. Ja myślę, że jeżeli każdy ksiądz zadałby sobie takie pytanie i uczciwie na nie odpowiedział, to pewnie doszedłby do wniosku, że jest nam potrzebny i wyjechałby chociaż na kilka lat. Praca księdza w Rosji, nawet 3-letnia czy 5-letnia, ma sens i warto tyle czasu oddać Rosji ze swojego życia.
Zapewne każdy ksiądz wyjeżdżający do krajów misyjnych ma jakieś marzenia. Czy udało się księdzu spełnić te marzenia, z którymi ksiądz wyjeżdżał?
Ja wyjeżdżałem do Rosji z takim jedynym marzeniem, żeby być tam potrzebnym. I przez te 13 lat pobytu w Rosji nigdy nie odczułem, że nie jestem potrzebny. Od rana do wieczora ja czuję, że moja obecność, moje posługiwanie, moje służenie jest tam potrzebne. I nie tylko tym, którzy przychodzą do kościoła. Ono jest potrzebne i prawosławnym. One są potrzebne w ogóle tym ludziom, którzy tam żyją, bo oni są często w jakimś takim wielkim kryzysie. Oni po tych długich latach komunizmu nie mogą siebie odnaleźć. I widząc człowieka, który oddaje się jakiejś tam sprawie, który zostawia swój kraj. Oni nabierają jakiegoś innego spojrzenia, inaczej patrzą na ten świat. Oni widzą, że są ludzie, którzy wierzą w to, co robią. I to im pomaga jakoś tam żyć i przezwyciężać te kryzysy i po prostu widzieć w swoim życiu to, co jest najważniejsze.
Ja dziękuję serdecznie księdzu za przybycie do naszego studia. Państwu przypomnę, że gościliśmy księdza Andrzeja Grzybowskiego, proboszcza parafii Wniebowzięcia Matki Bożej w Kursku. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.